Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Gdzieś w tym mieście znajduje się ulica Żółtego Błota. Pamiętam to doskonale, ale wszyscy powtarzają, że taka ulica nie istnieje. Poszedłem jej szukać, brudziłem w żółtym pyle, deptałem zakurzone ludzkie cienie. Poszedłem szukać ulicy Żółtego Błota. Pytałem przechodniów, czy to ulica Żółtego Błota? Wpatrywali się we mnie oczami martwej ryby, ale nikt nie odpowiedział. Mój cień wlókł się po rozgrzanym asfalcie. Gałki oczne utknęły mi w wysuszonych słońcem oczodołach jak szklane kulki. Ja również miałem oczy jak u martwej ryby. Z trudem rozpoznawałem ludzkie sylwetki. Doszedłem na ulicę ze zrujnowanymi domami, gdzie na poboczach leżeli żebracy. Pamiętam, że pajęcza sieć zwisała ze zniszczonej futryny, ale żebrak powiedział: czerwony pająk? Który rok teraz mamy? Z włosów wyleciała mu wielka jak chrząszcz zielonogłowa mucha. Czarny popiół leciał z nieba jak z kosza na śmieci. Był kwaśny, smakował jak biseptol. Z naprzeciwka nadbiegło dziecko i wydłubując popiół z nosa powiedziało: dwoje ludzi zmarło na raka. O tam. Poszedłem za nim, zobaczyłem żelazne drzwi podziurawione rdzą. U góry na ostrych szpikulcach siedziały rzędem wrony. Wiercący w nosie smród gnijących trupów unosił się w powietrzu. Żebracy zasnęli, a we śnie zlizywali i połykali kwaśny popiół. Sen. Sen jak zielony wąż. Łagodnie i chłodno zwisał z moich ramion. Tak właśnie zaczyna się ulica Żółtego Błota, powieści, która po polsku ukazała się w przekładzie i ze wstępem Katarzyny Sarek. Jej autorką jest urodzona w 1953 roku Can Shue, a właściwie Deng Xiaoha, zaliczana do najwybitniejszych współczesnych pisarek chińskich. Jej literacki pseudonim oznacza brudny wiosenny śnieg, który nie chce się stopić, lub śnieg, który wciąż zalega na szczycie góry. Symbolika tego imienia jest uderzająca. Biografia pisarki to dzieje oporu, uporu, wytrwałości i olbrzymiej siły talentu, zdolnego pokonać przeszkody, wydawać by się mogło nie do pokonania. Wszystko to jednak eufemizmy. Dzieciństwo i młodość pisarki naznaczyła wielka historia i polityka. Jej rodzice uznani zostali za wrogów ludu i w 1957 roku, pisarka była wtedy kilkuletnim dzieckiem, rodzinę rozbito. Jej część wywieziono do obozów reedukacyjnych, a najmłodsze dzieci, w tym Can Shue, najmłodsze szóste dziecko dziennikarzy lokalnej gazety, zostały z babcią. Jednak głód, bo jako krewnym wrogów rewolucji nie należały się pełne racje żywnościowe. Przedwczesna śmierć opiekunki, a potem choroby wynikające z niedożywienia, przede wszystkim gruźlica, naznaczyły losy, życie przyszłej pisarki. Dodatkowo też zablokowano jej drogę do nauki. Prawo do edukacji również z wyimaginowanych politycznych przyczyn zostało jej odmówione. Powrót rodziców z obozów przyniósł tylko na chwilę coś na kształt normalności, bo przecież już w 1966 roku wybuchła rewolucja kulturalna, co oznaczało kolejną falę represji, koszmaru, głodu i rozłąki z rodziną. Nie jest Can Shue wyjątkowa, nie są jej losy wyjątkowymi, ale ta typowość tylko tę historię dociąża. Tę historię, jej historię, historię jej życia dociąża. Skalę zacierającego się już wraz z upływem czasu zbiorowej wyobraźni systemowego niszczenia ludzi przywołać może choćby książka innego wybitnego chińskiego twórcy. Mam na myśli Tysiąc lat radości i trosk, wspomnienia Ai Weiwei'a. Książka ukazała się na początku 2023 roku w przekładzie Anny Sack. Książka została przetłumaczona z języka angielskiego. Urodzony w 1957 roku Weiwei opowiada w tej książce nie tylko o własnej drodze twórczej, ale też buduje potężną opowieść, rodzaj fresku poświęconego ojcu, Ai Qingu, z początku malarzu, z czasem wybitnym poecie, który również jak rodzice Can Shue uznany został za wroga ludu, ale najpierw odegrał bardzo ważną rolę zarówno w życiu kulturalnym, jak i politycznym Chin. Również został zesłany do obozu, również balansował, długo balansował na granicy życia i śmierci, również uparty był w trwaniu przy życiu i działaniach artystycznych. Pisze Weiwei, sam mogłem zniknąć, ale sztuka zniknąć nie mogła, tak jak poezja ojca nadal żyła w umysłach ludzi, nawet gdy przebywał na wygnaniu. I ten fragment, jeden z wielu uderzających, mocnych fragmentów wspomnień Weiwei'a chciałam, by teraz wybrzmiał. Wspomnienia Weiwei'a mogą być dobrym wsparciem przy lekturze powieści Can Shue, ale wcale nie muszą. Wcale nie muszą takim wsparciem być, wcale nie trzeba po nie sięgać. Nie tylko dlatego, że sytuacja Can Shue była jednak inna. Jej ojciec nie był uznanym, znanym, rozpoznawanym artystą, nie przyjaźnił się z Pablem Nerudą. Nie zapewniono jej też elitarnego wykształcenia. Zapewniono jej tylko kilka lat nauki na poziomie podstawowym. To była całość jej doświadczeń w ramach edukacji systemowej. Całą resztę pracy wykonała sama. Bez olbrzymiego talentu i pracowitości to przedsięwzięcie, nie udałoby się to przedsięwzięcie samokształcenia i samodoskonalenia. Na pewno nie powiodłoby się. Can Shue jest nie tylko wybitną pisarką, ale też wyjątkowo przenikliwą literaturoznawczynią. Publikuje szkice poświęcone twórczości innych pisarzy i pisarek. Są to teksty na poziomie akademickim. Z końcem lat 70. Can Shue wyszła za mąż, urodziła syna. Wspólnie z mężem założyła zakład krawiecki. Szycie do południa, po południu czytanie i pisanie, nauka i tworzenie. Ile wysiłku musiało kosztować takie życie, trudno nawet sobie wyobrazić, jaki musiał towarzyszyć temu planowi stopień determinacji. Ulica Żółtego Błota powstawała właśnie w takich warunkach. Od początku 1983 roku premiera całości miała miejsce w roku 1987. Zanim jednak ukazała się ta powieść, popularna, ważna, przełomowa, Can Shue zadebiutowała opowiadaniami. Chatka na górze, pierwsze z nich, ukazało się już po polsku. Ukazało się w antologii literatury chińskiej XX i XXI wieku pod redakcją naukową Lidii Casareuo. W kamieniu w lustrze, bo tak zatytułowana jest ta antologia, znaleźć można jeszcze jedno opowiadanie autorki Ulicy Żółtego Błota. To jest znacznie późniejszy pył. Oba opowiadania przetłumaczyła na język polski Zofia Jakubów. Opowiadania umieszczone w kamieniu w lustrze zapowiadały wielką przygodę literacką, zapowiadały tę przygodę osobom czytającym po polsku. To opowiadania wybitne, ale nie jestem przekonana, czy wystarczająco dobrze przygotowały do tego, co znaleźć można, z czym zmierzyć się trzeba, czytając Ulicę Żółtego Błota. Ulica Żółtego Błota jest jeszcze bardziej wywrotowym, jeszcze bardziej wymagającym utworem i spotkanie z Ulicą Żółtego Błota to na pewno wielka przygoda. A fabularność twórczości Can Shue, fascynacja awangardą i eksperymentem, surrealistyczne i oniryczne obrazowanie. Sama pisarka wskazuje Franza Kafkę i Jorge Luisa Borgesa jako swoich mistrzów. Widać już w obu opowiadaniach. Można o Zhang Shuwei mówić nie tyle jak o przedstawicielce chińskiej boemy artystycznej lat 80., bo wtedy w Chinach doszło do pewnego rozprężenia, można nawet mówić do przełomu w literaturze. Pojawiać zaczęły się potężne, brutalne powieści, głęboko zanurzone w historii, odnoszące się do niedawnych wydarzeń politycznych i społecznych, do dokonanych zbrodni na skalę niespotykaną, przekraczającą być może wyobraźnię. Szukano środków, za pomocą których można by te doświadczenia oddać. Poszukiwano wsparcia w istniejących już tradycjach literackich, ale też podejmowano eksperymenty formalne, które miały na to wyzwanie doświadczeń przekraczających wyobraźnię właśnie literacką, czy też formalne możliwości do tej pory funkcjonujące, przyjęte, kultywowane. Do tej pory ten namysł nad splotem prywatnego i politycznego, do tej pory ten namysł nad wpływem wielkiej historii na życie rodzin, zwłaszcza rodzin, niekoniecznie jednostek, ma się bardzo mocno w literaturze chińskiej, ale te dźwięki rozliczeniowe są coraz słabsze. Raczej skręca się w stronę konserwatywną. Są to raczej powieści bezpieczne, również pod tym formalnym względem. Zhang Shuwei odżegnuje się jednak od takiego dosłownego czytania jej twórczości, upolitycznionego i alegorycznego. Ale rzecz jasna, trudno od takiego czytania uciec. Lektura Ulicy Żółtego Błota nasuwa te łatwiejsze rozwiązania. W tej afabularnej powieści doszukują się czytelnicy prostych przełożeń na ówczesność. Zgniły świat ulicy, a zgniły świat Chin. Czarny popiół spadający z nieba, a zanieczyszczone powietrze zniszczonych eksploatacją środowiska naturalnego Chin. Popioły spadające z nieba, jak popioły pomordowanych. Spadają z nieba zamiast deszczu, deszczu oczyszczającego deszczu. Wchłaniane są z każdym oddechem i przenikają do organizmów wciąż żywych mieszkańców ulicy. Ożywają w ten sposób na nowo szczątki pomordowanych, ale i zatruwają żywych. Wciąż ktoś w tej powieści zapada na jakąś ciężką chorobę, przede wszystkim na różne rodzaje nowotworów. Mieszkańcy ulicy Żółtego Błota, bohaterowie, bohaterki tej powieści, nie chcą wietrzyć swoich domów. Wszędzie panuje zaduch. Ten lęk przed świeżym powietrzem można przy użyciu najłatwiejszego w obsłudze klucza interpretacyjnego czytać jak lęk przed zmianami społecznymi, politycznymi. Skisłe powietrze wtórnie zakaża mieszkańców. Choroby mnożą się i atakują bez litości. Okryci wieloma warstwami ubrań mieszkańcy ulicy Żółtego Błota nie przebierają się, nie rozbierają się z lęku przed przewianiem. Tych wiele warstw kurtek, waciaków, można czytać właśnie upraszczająco, jak brak rozliczeń, brak oczyszczenia. Wyhodowane pod kurtkami larwy żrą ludzi żywcem, a ludzie wolą chorobę, wolą ryzykować nadgryzanie przez inne istoty niż oczyszczenie, niż rozliczenie, niż przewietrzenie. W świecie niby modernizującym się, gospodarka Chin gna przecież przed siebie, potężnieje. Zbijany kapitał buduje potęgę na skalę globalną, ale mieszkańcy ulicy Żółtego Błota karmią się zabobonem, przesądami. Hołdują głupocie, teoriom spiskowym, dają całą wstecz, ani trochę do przodu, dają też sobą bardzo łatwo manipulować. Oczywiście można w ten sposób ulicę oraz pozostałe dostępne po polsku utwory Zhang Shuwei czytać, w taki alegoryczny sposób czytać. Tutaj wyrazić należy nadzieję, aby jak najwięcej kolejnych przekładów twórczości Zhang Shuwei trafiło do polszczyzny, ale wcale nie trzeba. Jest bowiem Zhang Shuwei modernistką. Trzeba o tym pamiętać, że jest modernistką przywiązaną do takiego myślenia o literaturze, w którym zarówno od piszącej, jak i czytającej osoby wymaga się wiele. Wymaga się przede wszystkim zaangażowania. Sztuka modernistyczna jest performatywna, podkreśla sama pisarka, zwracając uwagę na to, że wcale nie trzeba wybierać. Sztuka, w tym literatura, może być zarazem intelektualna, bo twórczość Zhang Shuwei taka niewątpliwie jest. gra z wieloma tradycjami literackimi, ale nie wyczerpuje swojej energii na przesuwaniu tych literackich paciorków. Ale może być, czy też musi być poruszające. Poruszyć. Może właśnie takie zadanie dałoby się wskazać i umieścić na samym szczycie listy zadań do wykonania, w twórczości Cangshue. Ale oczywiście to nie dookreśla, nie domyka twórczości autorki Byłu. Ta twórczość wymyka się za każdym razem, wciąż zaskakuje osoby czytające. To taka przygoda, spotkanie z twórczością Cangshue, która za każdym razem kończy się trochę inaczej. Ta praca interpretacji kończy się trochę inaczej. Wykonuje pisarka gesty, na które osoba czytająca powinna jakoś odpowiedzieć. Nie ma dokładnego przepisu, nie ma dokładnej recepty. Z tego spotkania lekturowego wyłonić może się, wybrzmieć może zupełnie nowe znaczenie w kolejnym spotkaniu lekturowym. I to znaczenie, jeśli potraktować performatywny wymiar twórczości Cangshue poważnie, będzie daleko wykraczało poza prostą alegorię, choć rzecz jasna tych alegorycznych odniesień nie wyklucza. Nie wyklucza też odniesień do biografii Cangshue. Stałoby się jednak źle, stałaby się szkoda, krzywda, właściwie wyrządzilibyśmy krzywdę twórczości Cangshue, gdyby ograniczyć się do czytania choćby Ulicy Żółtego Błota czy obu opowiadań umieszczonych w kamieniu w lustrze, wybitnych opowiadań właśnie w tym kluczu biograficznym. Owe alegoryczne, proste usensownienia będą funkcjonowały niezależnie od tych wywołanych w ramach kategorii gestu, odwzajemnionego poruszenia, odwzajemnionego, oddanego gestu lekturowego. Nie jest twórczość Cangshue w dosłowny sposób polityczna. Nie szuka, w przeciwieństwie do swoich rówieśników czy osób autorskich tworzących w tym samym czasie co ona, schronienia w święcących triumfy nurtach współczesnej literatury, zaliczające, jak już wspomniałam, zwrot konserwatywny, również formalny. Tam fabularne uproszczenia, linearnie prowadzone powieści o kluczowej roli rodziny nie spadają z list przebojów, ale o dziwo albo i ku wielkiej radości czytelników i czytelniczek na całym świecie, bo twórczość Cangshue jest popularna w świecie, jest tłumaczona na wiele języków. Popularność i wpływ Cangshue od lat zawodowej pisarki. On utrzymuje się z pracy pisarskiej, co nigdy w żadnym okresie i w żadnym miejscu na świecie nie jest łatwe. Ta popularność i rozpoznawalność i wpływ jej twórczości na szczęście nie słabnie. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że w jej pisarstwie tak wyraźne są tendencje emancypacyjne. Co oznacza tutaj poszukiwania form wolności, czy może lepiej swobody, form dalekich od uwikłań w doraźność. Rozsypany, porozbijany świat prus Cangshue jakoś jednak odpowiada na wyzwania współczesności. Jak pisał Jan Lianke, to inny ważny chiński współczesny pisarz, urodzony w 1958 roku. Jego powieści dostępne są po polsku dzięki przekładom Joanny Kręc. Jan Lianke we wstępie do kronik eksplozji podkreślał, kroniki eksplozji to jedna z jego powieści, podkreślał, że nowa rzeczywistość potrzebuje nowych form wyrazu. Teraz przeczytam fragment, a właściwie dwa fragmenty nawet tego wstępu. Chińska rzeczywistość domaga się nowego sposobu pisania. Nieopisywalna historia i nieuchwytne fakty wymusiły powstanie tego, co nazywam mitorealizmem. Polega on na zastosowaniu zupełnie nowych, niepowtarzalnych środków opisu w celu wydobycia na światło dzienne tego, co zaciemnione i na wierzch tego, co ukryte. W celu uchwycenia nieistniejącej prawdy. Literatura kroczyć musi ścieżką duszy i ducha, a nie życia. docierać do najgłębszych warstw świata, do samego jądra, którego aktywność inicjuje burzliwe reakcje na powierzchni rzeczywistości. Czyli na marginesie tego fragmentu muszę wprowadzić wahanie. Nie jestem przekonana, czy w twórczości Can Shue o prawdę akurat chodzi, czy ta kategoria tutaj pasuje. Wprowadzam cytat ze wstępu do Kronik Eksplozji po to, by podkreślić, że Can Shue nie jest jedyną spośród tworzących we współczesnych Chinach, która poszukuje nowych środków wyrazu. I kończy Liankę następująco. Mitorealizm nie powstał z zamiłowania do izmów. Nie zrodził się też w głowie pisarza ani w stalówce jego pióra. Jego jedynym źródłem są ludzie, zanurzeni we wszechobecnym, niezrozumiałym dla świata chaosie i absurdzie chińskiej rzeczywistości oraz składające się na tę rzeczywistość fakty. Nie jest on światopoglądem ani metodologią, ale raczej duchem chińskiej historii i chińskiej opowieści. Nie jest też perspektywą literacką, ale samą istotą, naturą i źródłem rzeczywistości jako takiej. Na marginesie odsyłam wszystkich zainteresowanych do Kroniki Eksplozji czy do Snu wioski Ding choćby. Liankę wskazuje na ograniczenia czy nieprzystawalność kazualności do świata, w którym tworzy, pracuje, czyta, ale przede wszystkim pisze. A co na to Can Shue? Ona wydaje się, że szuka swobody, wolności w takich formach wyrazu, które zmuszają nas do reakcji. I biorąc pod uwagę performatywny wymiar jej twórczości, trzeba podkreślić, że ciało jej tekstów działa na ciała czytających, na ciała osób czytających. Wywołuje w nich dreszcz wstrętu, dreszcz przerażenia. W końcu to ciało czytających skręca się ze śmiechu. Często w twórczości Can Shue pojawia się ciało jako bohater, ciało jako temat, ale to ciało, nawet jeśli jest ciałem seksualnym, nigdy nie jest ciałem rozerotyzowanym. Jest u Can Shue ciało szansą na przewartościowanie również literatury. To jest bardzo interesujące, bo ta cielesność funkcjonująca poza zasadami przyjemności, poza normą estetyczną, wyrywa się tutaj na wolność. Działa jak chce, mimo zadawanych ciosów, mimo toczących je chorób, mimo przypadłości niezależnych, jak i czasem zależnych od celowych działań innych ludzi, tortur, pozbawienia fizycznej swobody, niedostatków pożywienia, głodzenia jako formy systemowej opresji. Przecież łamiąc ciała, łamano ludzi w ogóle. Can Shue ciało wyzwala, czyni je wehikułem zmiany. Jest to fascynujący proces. Gestualna twórczość Can Shue powstaje na głębokim oddechu. Pisze Can Shue, to taka słynna anegdota, bez poprawek. Nie pozwala poprawiać swoich tekstów. Ale dzieje się tak nie z powodu pychy pisarki, nie z powodu wiary w jakieś nieograniczone możliwości pisarskie, umiejętności czy nieomylność. Jest inaczej. Sprawdza raczej w ten sposób Can Shue możliwości tekstu literackiego. Eksperymentuje w ten sposób z sobą, jak narzędziem, z sobą, jak artystką, z tekstem, który dzieje się na bieżąco w trakcie pisania, ale potem dzieje się w trakcie czytania, kontaktu z osobą czytającą. I wyraża w ten sposób głęboką wiarę, przemieniającą i wyzwolicielską moc sztuki, również literatury. Pisze w jakby transie nie po to, by pogrążać się w marazmie, ale po to, by ze snu przyzwyczajeń ograniczających siebie i czytające jej utwory osoby budzić. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl.